Witajcie, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa serdecznie Was witam. Chciałbym się Was zapytać, jak się macie duchowo?
Dobrze.
No, chciałbym, żebyście się czuli i mieli bardzo dobrze. Drodzy bracia i siostry, chciałbym coś powiedzieć. Ja notuję sobie pewne wydarzenia w takim notatniku i tak mam zapisane, że w 2015 roku, to był 20 kwietnia, byłem tutaj wśród Was, to było w tygodniu. Później rozmawialiśmy przez chwilę z pastorem i opuszczając to miejsce, sam na siebie nałożyłem takie pewne zobowiązanie, że będę starał się Was odwiedzać raz w miesiącu. Początki były takie, że byłem nawet dwa razy w miesiącu albo trzy razy, ale summa summarum, jak obliczyłem, to byłem raz w miesiącu. I muszę powiedzieć tak, że wśród Was czułem się bardzo dobrze, ale dlatego też chcę, żebyście się Wy bardzo dobrze czuli. I chcę powiedzieć, że w jakim stopniu, jak gdyby dzisiaj ten obowiązek siebie zdejmuję, ale to nie znaczy, że już Was nigdy nie odwiedzę. No, będzie to zależało od i życia, i zdrowia, od Pana naszego. Dlatego, że mam pewne trudności. Trudności w sposób szczególny te fizyczno-cielesne. Nie mogę już specjalnie prowadzić samochodu. Nie mogę na przykład latać samolotem chociaż do Was. Jest niepotrzebne. A więc mam pewne trudności z jazdą. W autobusach, pociągiem jeszcze jako tako. Tak po chińsku mówiąc, jako tako. Drodzy, a zatem myślę, że na wiosnę, jak Bóg da zdrowie, to się spotkamy. Drodzy bracia i siostry, a zatem chciałbym się najpierw za Wami pomodlić. Skoro Wy tak cudownie się mi odwdzięczacie modlitwą do Boga, to jest najistotniejsze i najważniejsze, chciałbym się za Wami modlić i teraz albo powstańcie, albo pochylcie głowy. Ja będę i chcę Was błogosławić. Święty mój Ojcze, oto jestem wśród braci i sióstr tutaj w Żywcu. I tak bardzo tego pragnę, aby oni i abym ja, byśmy trwali i wzrastali w poznawaniu woli Twojej, byśmy wzrastali w mądrości i byli prowadzeni przez Twego Ducha Świętego. Tego pragnę dla tej społeczności. Aby każdy z nas wydawał dobre, obfity owoc w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Byśmy postępowali w sposób godny Ciebie. Oto tak bardzo Ciebie proszę, abyś w tym nam pomógł. Ty ich wybrałeś ten zbór. Ty ich też wyposażyłeś, mój drogi Panie, do życia świętego przed Twoim świętym obliczem. Dlatego też proszę Ciebie, wzbogacaj ich, utwierdzaj w wymiarze duchowym swoją mocą, by wytrwałości, w cierpliwości i z radością dziękowali Tobie za usynowienie. Proszę Ciebie o to, mój drogi Panie, abyś błogosławił pastora i liderów, aby w miłości, mądrości stali na straży duchowego rozwoju tej społeczności braci i sióstr. Błogosławię temu zborowi, tej społeczności i aby w tej społeczności też było zwiastowana Twoje słowo, Twoja prawda, zdrowa nauka. O to Ciebie tak bardzo proszę. Niech spocznie Twój Duch Święty, Twoja łaska i Twoje miłosierdzie nad każdą osobą tej społeczności, nad tymi, którzy jeszcze przyjdą, nawróceni i będą razem wielbić Ciebie, czcić Ciebie. Za wszystko Ci dziękuję. Amen. Drodzy bracia i siostry, tak zastanawiałem się wczoraj i przedwczoraj, jakie słowo mam Wam przekazać. Drodzy, powiem tak, bardzo lubię, kiedy bracia i siostry możemy składać świadectwa obecności i działania i naszej społeczności z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Bardzo lubię, drodzy bracia i siostry, ale powiem szczerze i otwarcie, że bardziej wznoszę chwałę Bogu za świadectwa, które są zawarte w Piśmie Świętym, ponieważ one są niepodważalne. Są prawdą. Tak szczerze się z wami podzielę, że kiedy byłem pastorem w Oświęcimiu, tam w każdą piątą niedzielę miesiąca, a nie wiem jak to wypada, chyba raz w kwartale, piątą niedzielę miesiąca, nie było kazań, ale były tylko świadectwa. Ale to mnie też czegoś nauczyło. Pozwolę sobie powiedzieć. I stwierdziłem po pewnym czasie, że większość świadectw, które składają bracia i siostry, dotyczyła spraw materialno-finansowych, cielesnych. I nie mam nic przeciwko temu, jeśli Bóg i w tej dziedzinie rozwiązuje pewne nasze problemy, co my nazywamy błogosławieństwem, ale gdzieś w pewnym momencie jako lider, jako pastor zwróciłem uwagę na jedno. Dlaczego nie ma w społeczności więcej świadectw z tego duchowego wymiaru? Co przez ten miniony tydzień czy miesiąc przeżyłem z Panem? Jak zostałem wzbogacony przez duchowe prowadzenie Ducha Świętego? Co przeżyłem z Duchem Świętym, z Bogiem? Czy zostałem wzmocniony, czy nie zostałem? I później zacząłem o tym mówić, aby nasze świadectwa przebrały bardziej ukierunkowanie na te doznania i przeżycia duchowe. Nie twierdzę, drodzy bracia i siostry, że sprawy zdrowotne, sprawy materialne nie są istotne. Są bardzo istotne i ważne, ale ważniejsze są to, co doznajemy, ta społeczność duchowa z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Drodzy, powiem tak, na wstępie chciałbym powiedzieć o jednym, że dziś chcę mówić o świadectwie zawartym w Piśmie Świętym, które bardzo dobrze wszyscy znamy. Bo nieraz czytaliśmy, nieraz słyszeliśmy i myślimy, że znamy to świadectwo bardzo dobrze. Gdy otwieramy Biblię i spotykamy się z tym znanym świadectwem, przechodzimy na następną stronę, bo często mówimy, to już znamy, to nauczanie. Ale ja wam chcę powiedzieć, bracia i siostry, że po 50 kilku latach wiary i wierności Bogu nie chcę powiedzieć, że znam. Że do końca wszystko poznałem. W dalszym ciągu, w tych prostych świadectwach odkrywam coraz to głębsze i głębsze wartości duchowe. Tak tu mi się przypomniało, kiedy uwierzyłem, przyszedłem do zboru w Przemyślu, tam spotkałem się z młodymi ludźmi, też byłem młodym, miałem 19 lat. Jeden z nich składał takie osobiste świadectwo, jak on przyjmował chrzest wiary, chrzest wodny. Wtedy było zupełnie inaczej. Ja wam tutaj powiem, że na tamten teren, wschodni teren, był zapraszany jakiś znany bardziej brat, kaznodzieja, którego zapraszali, aby tam usługiwał w zborach i aby przeprowadził chrzest, nazwijmy to, wiary wodny. No ale on jak przyjeżdżał, ja go pamiętam, to był mój wspaniały nauczyciel, jak przyjeżdżał, to w obecności z braćmi z rady zborowej, zanim kogokolwiek ochrzcił, w obecności braci z rady zborowej rozmawiał z każdą osobą, która zdecydowała się, aby przyjąć chrzest wodny. I ten mój kolega powiada, no mówi, ja też podszedłem. On mnie poprosił, żebym przeczytał dwa fragmenty z Pisma Świętego i to takie proste świadectwa. I mówi, ja jeszcze nie skończyłem czytać i mówię do niego, bracie, ja to wszystko znam. A ten brat już starszy, miał ponad 60 lat, popatrzył tak na niego i powiada, wiesz bracie, ja już 40 lat czytam ten fragment Bożego Słowa i do końca go nie znam. Wiecie, to było takie wyczucie tego ducha, który jest w nas. I co zrobił ten brat, który tam miał usługiwać przy chrzcie? Odstawił go na bok. I tak nieraz porównuję, co my dzisiaj byśmy zrobili jako liderzy. Ja myślę, że taką osobę byśmy raczej jeszcze pogłaskali, w porządku, no cieszymy się, że wszystko wiesz, znasz, no więc dopuszczamy cię bez problemu do chrztu wodnego. Oczywiste po następnej rozmowie z nim, gdzie już rozmawiano na temat jego, jak gdyby tego ducha, dopuszczono go do chrztu wodnego, ale ja zapytałem tego mego kolegę, powiadam, no i co, jaki wniosek z tego wyciągnąłeś? A on powiada, wiesz co, powiem ci jedno, nigdy w życiu nie powiem, że wszystko już wiem, że wszystko znam. I dlatego to jest takie nawiązanie do tego, co dziś chciałbym powiedzieć. Czy pamiętamy, sądzę, że tak, i to nieraz może aż za dobrze, spotkanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i rozmowę z Samarytanką? No, większość z nas powie, znamy i to bardzo dobrze. Ja tak powiedzieć nie mogę. Drodzy, zauważam też i myślę, że to nie jest takie złe, ale, gdzieś dodaję ale, że dziś każdy kaznodzieja, który wygłasza kazanie, to chce to kazanie albo podaje temat kazania. I to stało się takie bardzo, bardzo obecnie ważne. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko zwracam uwagę, że kiedy Jezus Chrystus zwiastował, kiedy nauczali apostołowie czy wygłaszali kazania, to niejednokrotnie zauważam, że w ich kazaniach poruszone są różne tematy, różne prawdy. I ja z określeniem tego tematu zawsze miałem problem, ale nie mam nic przeciwko temu. Dalej, drodzy bracia i siostry, też zauważam, ja, ponieważ gdzieś tam trochę jeżdżę po zborach, obserwuję, no wiem, że jak zacznę mówić prawdy, to już nigdy nie będę zaproszony, ale zauważam, że coś, co ma wymiar duchowy, coś, co prowadzi nas do tego, abyśmy wzrastali w sposób właściwy duchowy, to chcemy to zastąpić, nie chcę powiedzieć, jakąś podróbą. Drodzy bracia i siostry, tu chcę wyraźnie powiedzieć, że możemy zrobić show i dzisiaj, i na tym miejscu, ale jaką to będzie miało wartość duchową? Zauważamy takie działania, ale widzę, że to wszystko jest jakieś takie, co chce zastąpić tą właściwą drogę, którą idąc możemy wzbogacać się duchowo. Bo właściwa droga została raz przez Boga ustalona. Mówimy o tej drodze. My jesteśmy na tej drodze, ale na tej drodze musimy się wzbogacać w uświęceniu, bo taka jest wola Boga. Bez uświęcenia nikt nie będzie oglądał Pana. Nie możemy pozostać w miejscu, tak jak uwierzyliśmy. Musimy wzrastać w poznanie i w te Boże cechy, w podobieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wracam do tego pierwszego zboru, a może i kościoła, który ma swój początek i opisany jest w Dziejach Apostolskich, począwszy od drugiego rozdziału. Tam jest zapis jednym, że trwali w nauce, proszę, pomóżcie mi, tak, apostolskiej, czyli w Słowie Bożym, zwiastowanym przez apostołów, prawda? Wtedy nie mieli Biblii, nie mieli Słowa, tak jak my mamy, nie mogli czytać w domach, ale słuchali w nauce Bożej, Słowie, w łamaniu chleba, w społeczności. Łamanie chleba to jest wspominanie, ale równocześnie zwracanie uwagi na te wszystkie duchowe wartości, które mamy w śmierci i w zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dalej jest powiedziane, trwali w modlitwach, tak? Chociaż wcześniej jest powiedziane w społeczności. No i dzisiaj mamy tu problem w Kościele i Zielonoświątkowym, jak to jest z tą społecznością. Każdy chce być jakoś samodzielny. Czy zbór mi jest potrzebny? Jest ci potrzebna społeczność z żywymi duchowo braćmi i siostrami. Ja nie wyobrażam sobie życia do końca bez społeczności. Owszem, możemy wiele powiedzieć na temat społeczności, ale tak było i tak jest, że możemy nieraz może i narzekać i coś nie tak, ale tu się wychowujemy. I w modlitwach. Na przykład muszę tutaj powiedzieć, no nie chcę, jak to powiedzieć, was za bardzo chwalić, ale tak będąc tutaj w naszych zborach w okręgu, tu i tam, nigdzie się nie spotkałem, aby zbór, liderzy zapowiadali na przykład nocną modlitwę. Z tym się nie spotkałem. Chociaż jak gdyby 10, 15, 20 lat temu gdzieś częściej o tym mówiono. Spotkamy się i modlono się. Zaczyna to zanikać albo tak naprawdę już zanikło. Dlatego chwalę was za to, że od czasu do czasu macie i zgromadzacie się i modlicie. Nazywamy to modlitwa nocna. Nie wiem, jak jest tutaj porządek, ale wiem, że od czasu do czasu macie i te spotkania nocne, modlitewne. A więc jeszcze raz, bracia i siostry, liderzy, zwracajmy uwagę, bo do kościoła wchodzi coś bardzo takiego lekkiego. Wiecie, coś takiego, co nas zaczyna niektórych fascynować, a nie ma to żadnego, albo minimalną wartość duchową. Nie opuszczajmy Bożych wartości, które mają wartość na wieki wieków. I dlatego też musimy ostrożnie podchodzić do tych nowoczesnych sposobów zachowywania się w kościele, w zborze, nawet uwielbiania. No, ja to na to też zwracam uwagę, ale myślę, jaką to ma wartość duchową. Jak Bóg na to wszystko patrzy? Mówimy, że Bóg patrzy na nasze serca. Wiecie, jesteśmy tutaj manipulantami, bo ci, którzy wnoszą coś do kościoła, co nie jest w zasadzie zdrowe, no też tak mówią. Bóg patrzy na serce, a wnosi to do kościoła, do zboru, co nie ma żadnej wartości. Ja zawsze mówię tak. Jeżeli twoje serce jest czyste i moje serce jest czyste, jeżeli tam mieszka Duch Boży, w głowie czy wewnątrz mieszka Duch Boży, to i na głowie będzie porządek. A reszty to się domyślcie. Ja zwracam też uwagę na kwestie na przykład takie jak ubiór. No zwracam, no jednak dostojnie przychodźmy pod tym względem przed obliczem Boga, bo i w Piśmie Świętym jest to ujęte. Drodzy bracia i siostry, powiedziałem, że będę mówił na temat, no nazwijmy to świadectwem, nazwijmy to rozmową. Ale jest ta rozmowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z Samarytanką zapisana przez apostoła Jana Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 4 i powiedzmy Duch Święty i Jan poświęcają tej rozmowie bardzo, bardzo dużo miejsca. To jest dość długi, jak to dzisiaj nazwę, rozdział. 4, niemal cały 4 rozdział. Drodzy, wiemy, że w tym czasie, w czasach Pana naszego Jezusa Chrystusa tak było, że cały Izrael, ziemia Izraela była podzielona na trzy okręgi, tak to nazwijmy. Górna część to Galileja, środkowa część to Samaria i część południowa to Judea. I drodzy, tutaj czytamy w Piśmie Świętym i również w Nowym Testamencie, że Samaria, ta środkowa część, była zamieszkiwana przez Samaryta. Skąd oni się tam wzięli, to musielibyśmy sięgnąć do Starego Testamentu, bo już praktycznie w VIII wieku przed Chrystusem, kiedy te 10 plemion izraelskich, które stanowiło państwo północne, zostało przez Asyryjczyków podbite i zabrani zostali do niewoli. 10 plemion. Przecież oni stanowili Izrael. Te 12 plemion stanowili Izrael, lud wybrany przez Boga. Ale z powodu grzechu dostają się do niewoli te 10 plemion. I tak naprawdę nawet sami Żydzi, którzy są tym bardzo, bardzo zainteresowani, nie są w stanie dokładnie stwierdzić, co się z nimi stało. Pozostało dwa plemiona, które zamieszkiwały Judeę. To był Juda i Benjamin. I oni jeszcze mieszkali w Judei przez 120 około lat, ale też z powodu grzechów zostali podbici, zabrani do niewoli babilońskiej. Co chcę powiedzieć, że Asyryjczycy, którzy zabrali 10 plemion, na to miejsce do Samarii sprowadzili ludność z 5 chyba narodów tam z północy i jak gdyby oni zamieszkali Samarię. Później stało się coś takiego dziwnego, nie? Ja dziś, bo tam przyjeżdżałem obok Samarii, to tak się zastanawiałem, skąd te lwy się tutaj mogły pojawić. Ale to, tam, w tamtym czasie ta ziemia była zupełnie inna. Bóg sprawił, że te lwy napadały na tych Samarytan. I to doszło aż do króla asyryjskiego, że wkrótce chyba zginą wszyscy ci przez te lwy. I on wpadł na pomysł, ażeby sprowadzić kapłana izraelskiego, by tych Samarytan uczył Boga izraelskiego. I później stało się coś takiego, że ci Samarytanie tak, mieli swoich bożków, których sprowadzili z sobą, ale równocześnie wierzyli w Boga Izraela. A więc to było taka mieszanina. Drodzy, natomiast zwracając uwagę na państwo południowe Juda, no Bóg mógł po prostu rozproszyć i Judę, i Benjamina, tak jak gdzieś rozproszył te 10 plemion, ale Bóg tego nie uczynił. I tak naprawdę pytamy, dlaczego Bóg nie uczynił? Bóg owszem sprawił, że dostali się do niewoli na 70 lat. I znowuż patrzymy na charakter człowieka. Kiedy zostali zabrani do niewoli babilońskiej, no ręce im opadły, przestali cokolwiek w zasadzie robić, cieszyć się, smutek i żal. No koniec. Ale kiedy po 70 latach, no wydano dekret i to wydał zupełnie król świecki, że mogą wracać, to ja wam coś powiem, większość została. Ale pewna resztka, gdzieś około 60 tysięcy, wróciło z powrotem. Ale większość została. Jak jest człowiek? Gdy zostali zabrani do niewoli, strasznie narzekali. Ale gdy otworzyła się możliwość powrotu do ziemi, którą Bóg dla nich wyznaczył, no znaczna albo większa część została z powrotem tam, bo im było dobrze. I taki jest człowiek. Drodzy, dlaczego Bóg zachował Izraela? Mamy tutaj różne odpowiedzi. Dlaczego zachował Judę i Benjamina? Oto, drodzy bracia i siostry, wybierając naród izraelski, mimo tego, że 10 plemion gdzieś zostało rozproszone, nie wiemy gdzie, Bóg jednak zachował te dwa plemiona, zachował Judę i Benjamina, dlatego że od samego początku Bóg miał plan, bo z tego narodu wyprowadził Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Mówimy z narodu izraelskiego, a tak też możemy powiedzieć, że z jednego plemienia, z Judy. Jezus z Judy, lew. A więc w wymiarze cielesnym Jezus pochodzi, rzeczywiście jest Żydów. Zresztą tutaj coś jest powiedziane w rozmowie z Samarytanką, chociaż o tym mówić nie będę. I oto nasz Pan Jezus Chrystus jest w Jerozolimie, w Judei. Tam zwiastuje słowo i w synagodze. Tam przeprowadził rozmowę z Nikodemem, o czym czytamy w trzecim rozdziale. A następnie, jak gdyby ni stąd, ni zowąd, Pan Jezus powiada do swoich uczniów: muszę iść do Galilei. Albo inaczej, idziemy do Galilei. I jest rzeczą jasną, że w tej miejscowości, w Galilei, w tej krainie, chyba Jezus spędził największą część swego misyjnego życia. Najdłużej tam przybywał. Powiada, idziemy do Galilei. Ale powiedział też coś więcej. Muszę iść, idąc do Galilei, muszę iść przez Samarię. Muszę iść przez Samarię. Wiecie, Samarytanie w końcu za czasów Pana Jezusa Chrystusa uważani byli za Żydów, za przywódców, przez kapłanów, przez uczonych w piśmie, za nieczystych. I dlatego ci, którzy uważali siebie za świętych, za czystych, a w rzeczywistości byli grzesznikami, obchodzili, idąc do Galilei, obchodzili dookoła Samarii, aby nie spotkać się z nieczystym Samarytaninem. Natomiast Pan Jezus powiada, muszę iść przez Samarię. Muszę iść przez Samarię. Jeżeli zadajemy sobie pytanie, dlaczego Jezus musiał iść przez Samarię? Przecież jako święty, jedyny w zasadzie święty, powinien obejść tych wszystkich nieczystych, bo Żydzi nie kontaktowali się z Samarytanami. Ale Jezus powiada, muszę iść przez Samarię. Często odpowiadamy, że musiał iść przez Samarię, dlatego by spotkać się tam z... No, śmiało, śmiało. Samarytanką. Z tą właśnie Samarytanką. Ale chcę drążyć jak gdyby dalej. Dlaczego musiał się z nią spotkać? W jakim celu? Drodzy bracia i siostry, przede wszystkim chcę tutaj na wstępie powiedzieć, że będąc w Jerozolimie, Jezus już widział tę Samarytankę. I chcę powiedzieć, że Jezus również i dziś widzi każdego z nas. Powiedzenie w sposób taki ogólny, że chciał rozmawiać, chciał spotkać się z Samarytanką, to dla mnie za mało. Ale gdy pytam, dlaczego właśnie z tą Samarytanką? Bo jako człowiek, jako ludzie moglibyśmy bardzo negatywnie ocenić tę osobę i chyba tak była oceniana. Moglibyśmy powiedzieć jako ludzie i chyba tak mówiono. Sami Samarytanie najprawdopodobniej tak mówili. Co za niewiasta. Miała pięciu? Miała. Tak się zastanawiam, co się z nimi stało. Ten mężczyzna, z którym żyła, nie był jej mężem. Jak to się dziś nazywa? Albo tak bardziej złośliwie? Na kocią. Jakże spotkać się z taką osobą? Jak spotkać się z taką niemoralną osobą? Dalej, drodzy bracia i siostry, zauważamy jedno, że ta osoba, czyli ta niewiasta Samarytanka, ona przyszła czerpać wody do studni. Ta studnia nazywała się studnią Jakuba. Widocznie Jakub ją wykopał. I zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że przyszła o takiej porze, wybierała taką porę poczerpać wody. To było zadanie dla kobiet, dla niewiast w Izraelu, którzy bądź to rano wcześniej, bądź wieczorem przychodziły do studni i czerpały wody. Ona wybrała porę celowo, według mnie, taką, aby z nikim się tam nie spotkać. Bo jeśli pójdę rano i będzie tam wiele, wiele niewiast, to będę musiała znosić ich spojrzenia. A będą coś złośliwego i negatywnego mówić. Ale wybrała porę taką, w nadziei, że nikogo tam nie spotka. I przyszła do tej studni Jakuba. Wiecie, ja będąc w Galilei, w Samarynie, w Galilei oglądałem dwie studnie. To nie są studnie takie, jakie kopano kiedyś i obecnie u nas gdzieś tam w miejscowościach wiejskich. Oglądałem studnie, to był taki duży, jak gdyby duży lej po bombie. I schodziło się na sam dół 5-6, a może więcej metrów, tak zboczem tego leju dookoła. I ta dróżka prowadząca do źródła, później od źródła, była bardzo wąska. I nieraz sobie myślę, gdyby Samarytanka przyszła, ta, do tej studni czerpać wody w tym czasie, kiedy czerpały niewiasty, to wystarczyło ją tak lekko tylko potrącić w tym momencie, kiedy schodziła do tej studni. Drodzy bracia i siostry, a zatem dlaczego Jezus musiał się spotkać z tą niewiastą? Bo ja osobiście uważam, że ona zdawała sobie sprawę z tego, jaką jest. Że jest związana grzechem. Że jest związana nieprawością. Że wsiąknęła w ten grzech. Zdawała sobie z tego sprawę. Że ludzie być może aż tak negatywnie o niej myślą. Że jest może jedyną osobą w tym mieście Sychar. Z tego sobie najprawdopodobniej sprawę zdawała. Ale równocześnie zadawała sobie pytanie, jak teraz wybrnąć z tej sytuacji? Jak wybrnąć z tego grzechu, z tej nieprawości? I w jej sercu z jednej strony wiedziała, jaką jest, jaką ma opinię, a z drugiej strony było pragnienie wyjścia z tego grzesznego stanu. Jak? Wiecie, my dzisiaj możemy każdej osobie odpowiedzieć, że rozwiązanie i wyjście z takiego stanu, ze stanu grzechu dla każdego człowieka jest w Jezusie, ale ona o tym nie wiedziała. Ona o tym nie wiedziała. Przychodząc do studni, bała się, że się z kimś spotka. Tymczasem zauważa, że gdzieś tam na obrębie studni siedzi Żyd. My wiemy kto. Myślę, że w jakimś też obawie, w jakiejś lęku jednak przychodzi, bo przyszła po wodę. Ale w sposób dość niespodziewany ten Żyd powiada do niej: daj mi pić. Co się dzieje? Przecież Żydzi, jeszcze na dodatek mężczyźni, nie rozmawiają z Samarytanami. A ten Żyd przemówił i prosi jeszcze o wodę. I zaczyna się rozmowa. Zaczyna się dialog. Drodzy, do czego dochodzi? Jezus powiada: gdybyś ty wiedziała, kim ja jestem, prosiłabyś o wodę, a dałbym ci wodę, wodę żywą. Wodę, która zaspokoi to najważniejsze pragnienie, ja to tak określam, twego serca, twego życia. Dobrze, Jezus musiał iść. Jeszcze raz do tego wracam. Dlaczego? Dlatego, że będąc w Jerozolimie, Jezus widział pragnienie Samarytanki, pragnienie uwolnienia się od grzechu, od nieprawości. On to pragnienie widział. Dlatego uważam, powiada, muszę iść przez Samarię. I chcę powiedzieć, jeśli myśmy przyszli dziś na to miejsce, czy dlatego, że jest niedziela, czy dlatego, że tak wypada, ale chcę powiedzieć, jeśli w moim, w naszych sercach jest pragnienie, to obecność Jezusa Chrystusa w wymiarze duchowym zaowocuje w twoim sercu. Pragnienie. Oto Jezus stanął w dniu Wielkiego Święta, to był ostatni dzień, w Jerozolimie i głośno zawołał. Kto pragnie? No właśnie. Ale Samarytanka, mimo tego, że miała pragnienie uwolnienia się, wyjścia z tego impasu, nie wiedziała o tym, że tym, który daje to rozwiązanie, wyjście jest Jezus. W Jerozolimie Jezus wołał: kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. Tak jak mówią pisma, możemy rozmawiać. I powiada: ci pragnący, którzy przyjdą do mnie, ja to tak rozumiem, to sprawię w nich coś takiego. No nie będę mówił co, ale powiem o tym końcowym rezultacie. Sprawię coś takiego, że od tego momentu z ich wnętrza, z ich życia popłyną rzeki wód jaki? Żywy. A to mówił o Duchu Świętym. I kiedy Jezus Chrystus mówi do Samarytanki: dam ci żywą wodę, mówił o tym. Mówił o tym, że jedynie On może zmienić jej życie, że może ją oczyścić od grzechu i wypełnić nowym Bożym życiem. Dam ci żywą wodę, która zaspokoi twoje pragnienia. Ale ona nie zrozumiała. Powiada: daj mi tej wody, myśląc o wodzie tej materialnej, ziemskiej, bym nie musiała przychodzić do tej studni, obawiać się ludzi, wstydzić się. Daj mi tej wody. Ale Jezus mówił o innym życiu. Mówił o żywej wodzie. Mówił o Duchu Świętym. Mówił o zbawieniu. Dam ci tę wodę. I teraz Jezus patrzy, widzi, że ta Samarytanka, niewiasta, nie rozumie. O co chodzi? Ona w dalszym ciągu myśli o tej wodzie, bez której też nie ma życia tutaj na tej ziemi. I my o tym musimy wiedzieć. Woda i woda. woda materialna, bez której nie ma fizycznego życia, i woda duchowa, bez której to wody nie ma wiecznego życia. I jedna woda jest ważna i druga. Oczywiście ważniejsza jest ta woda duchowa, którą Jezus daje. My sobie nie zdajemy sprawy dzisiaj z wody. No bo co, przychodzę do domu, odkręcam kran i co? I woda ma lecieć. A jak tak 3 dni nie ma wody, a mieszkamy w blokach, co się zaczyna dziać? A co się dzieje z nami, kiedy przez 3-4 dni nie czytamy słowa, nie jesteśmy w nim? Jeśli mówimy, że brak 3-4 dni zaczyna śmierdzieć w mieszkaniu, to resztę sobie dodajmy. Drodzy bracia i siostry, i wtedy Jezus nagle zmienia kierunek rozmowy, kiedy widzi, że niewiasta nie rozumie. O jakiej wodzie on mówi, Jezus zmienia kierunek rozmowy. Powiada do niej, zawołaj swego męża. Powiada, nie mam. No dobrze, powiedziałeś, że nie masz, ale miałaś 5. A ten, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. Do czego Jezus zmierzał? W sposób bardzo umiejętny i delikatny. Że tę wodę, wodę życia, nie możemy przyjąć bezpośrednio w takim stanie, w jakim jest człowiek. Bo każdy człowiek, Pismo Święte powiada, Paweł zapisał, że wszyscy zgrzeszyli, są grzesznikami, tak? No my jako ludzie to segregujemy, ten większy grzesznik, ten mniejszy, a ten jeszcze lepszy, większy. Kiedy grzesznik ma radość? No wtedy, kiedy spotka większego grzesznika. Wszyscy, bracia i siostry, i my byliśmy grzesznikami. Ale skorzystaliśmy z tego daru Bożego. Jezus zaczyna zwracać uwagę na grzech. Jak gdyby Samarytanko, niewiasto, musisz rozprawić się ze swoimi grzechami, a wtedy będzie możliwość, że ta woda będzie ci dana, a Duch Święty zamieszka w tobie. Drodzy, nie będę cytował dalszej tutaj rozmowy. Owszem, Jezus później mówi, zbawienie pochodzi od Żydów, nie będę tego komentował, bo brat pastor dawno o tym mówił. A następnie mówi, że prawdziwi chwalcy będą oddawać cześć i chwałę Bogu jak, gdzie? Duch. No i mamy problem. Jak ja uwielbiam i lubię tych, którzy mówią oddawać chwałę Bogu w duchu, to znaczy milczeć. Myślami milczą. Można i myślę. Ja mówię, to nie o to chodzi. Oddawanie czci i chwały Bogu musi odbywać się na poziomie duchowym. Na poziomie duchowym. A zatem mój duch musi być jak gdyby na nowo zrodzony. Mój duch musi mieć więź z Duchem Świętym. I wtedy, bracia i siostry, oddaję chwałę w duchu, a tu jest dalej również powiedziane i w prawdzie. Czy w społeczności, czy w zgromadzeniu, drodzy, owszem, możemy modlić się cicho, możemy modlić się nieco głośniej, ale zawsze mówię tak, wolałbym nieco głośniejszą modlitwę, słyszalną, tak to powiedzmy. Bo tylko wtedy, kiedy w społeczności modlimy się słyszalną modlitwą, to znaczy ja słyszę kogoś, ona może wpływać budująco na mnie. Rozumiemy, o co chodzi. A jak tak patrzę, stoję w zboży, patrzę, brat po lewej stronie milczy, po prawej stronie milczy, no to i ja będę milczał. A jeśli brat się modli, to wiecie co? zaczyna płynąć jak gdyby taka zachęta, że ja powinienem się modlić. No to się modlę. A Bogu. A więc zachęcamy jedni drugi. Inna sprawa, już jestem przy modlitwie. No bracie, ale tu jest napisane, że w zborze społeczności nie wolno modlić się innymi językami. A ja mówię, wiesz bracie, ja na każdej społeczności modlę się innymi językami, tylko że w miarę cicho. W miarę tak, że może słyszeć ten, który stoi obok mnie z tej strony lub z tej strony. No ale się może zgorszyć. No to on pomylił coś. Bo ja jestem w kościele zielono-świątkowym. Jeśli ktoś gorszy się z mojej w zasadzie cichej modlitwy innymi językami, to do czegoś nie dorósł albo nie jest zielono-świątkowcem. No tyle mogę powiedzieć. I zamiast milczeć, to mogę czy wolę cicho modlić się innymi językami. Uciekam z tego tematu. Drodzy bracia i siostry, w końcu ta niewiasta, kiedy Jezus objawił jej grzechy, ona mówi, widzę, że jesteś prorokiem. Dobra, właściwa reakcja. Dobra, właściwa reakcja, ona jest połączona z naszym pragnieniem. Ona chciała wyjść z tego impasu, jak powiedziałem, z tego grzechu. Widzę, żeś prorok. Sądzę, że nie wszystko zostało tutaj zapisane, ale uważam, że ona w tym momencie coś doznała i coś przeżyła w sobie. Coś, co dane było jej od Jezusa Chrystusa. Bo tu mamy zapisane, że zostawiła ten dzban z wodą. Przyszła po wodę, ale po rozmowie z Jezusem Chrystusem i po pewnym doznaniu, bo uważam, że gdy Jezus objawił jej grzech i stwierdził, że ten grzech jest przeszkodą, aby w niej zaowocowało duchowe Boże życie, że ten grzech został usunięty. Ten grzech został zmazany. Ten grzech został odpuszczony przez Jezusa Chrystusa. Przebaczony. Niektórzy Żydzi w pewnym momencie zarzucali Jezusowi, mówiąc, że tylko Bóg może odpuścić grzechy człowiekowi. Jezus odpowiada, że On również ma tę moc, aby odpuszczać grzechy człowiekowi na ziemi. Jest tutaj pewien problem, przynajmniej dotyczył tamtych Żydów, sądzę, że obecnie też niektóry, że Żydzi nie zrozumieli, że Jezus jest Bogiem i ma moc odpuszczać grzechy człowiekowi na ziemi. Żaden inny ludzki pośrednik, żyjący lub nieżyjący, tylko Jezus Chrystus daje nowe życie, odpuszczając nam nasze grzechy, usynawiając nas, biorąc nas jak gdyby do swego Kościoła za swój lud. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo ten dzban pozostawiony z wodą coś dla mnie symbolizuje. A mianowicie to, że w tym miejscu coś się po pierwsze stało z Samarytanką w jej życiu, że w tym miejscu Samarytanka bardziej doceniła życie duchowe, bardziej doceniła tę wodę, którą dał jej Jezus, pozostawiając ziemską wodę. I teraz sobie wyobrażam miasto Sychar, samo chyba południe, upał. Myślę, że mieszkańcy tego miasta mają taką siestę. Odpoczywają gdzieś tam w zagrodach swoich. Nagle coś słyszy. Powiedzmy w samo południe. Biegnie Idzie, biegnie Samarytanka i krzyczy, i woła. Ten, którego spotkała, powiedział, że jest Mesjaszem. Ten, którego spotkałam, to jest ten, o którym myśmy wiedzieli, tylko wiedzieli, że ma przyjść i że on powie, wszystko nam oznajmi, jak żyć mamy. To dla mnie jest też ciekawe. Ona żyła w tym grzechu, chciała się uwolnić, a z drugiej strony wiedziała też o tym, że przyjdzie Mesjasz w przyszłości i oznajmi, nie tylko oznajmi, ale będzie ludzie wyprowadzał z grzechu i nieprawości. Jezus powiada, ja jestem tym Mesjaszem. Myślę, że osobiście Samarytanka coś doznała. I teraz z tą żywą, duchową wodą ona dosłownie biegnie. Idzie główną ulicą miasta Sychar i woła do tych ludzi. Słuchajcie, spotkałam tego, o którym słyszeliśmy, że ma przyjść Mesjasz. Ja myślę, że było to wielkie zaskoczenie dla tych mieszkańców Sychar. Dlatego, że to zwiastowanie przyniosła właśnie ta kobieta. Myślę, że pomyśleli, jak to jest możliwe. Przecież ona odtrącona przez nas, nagle teraz biegnie ulicą i woła, i mówi, że spotkała Mesjasza. Nie wiem, co jeszcze mówiła, ale miała bardzo mocne, osobiste świadectwo. Została uwolniona, wyzwolona. Powiedziałbym, ta najgorsza kobieta w tym mieście. No coś niebywałego. Widzimy zmiany w tej kobiecie. Olbrzymią zmianę. Jaka odwaga, jaka radość, jaka wdzięczność i zachwyt tym, co otrzymała. No i wyszli na spotkanie najpierw z nią. Ona niewiele mogła powiedzieć o Mesjaszu. Miała tylko żywe świadectwo, osobiste żywe świadectwo swego nawrócenia. Także mieszkańcy jej zaufali. Ale powiada, on tam jest. Idź do Jezusa. Ta niewiasta, która jeszcze kilka godzin wcześniej była taką, a nie inną, teraz tych Samarytan kieruje do Jezusa Chrystusa. Ta niewiasta najbardziej może upodlona do tego siebie doprowadziła w ludzkim pojęciu. Muszę powiedzieć, w jakim stopniu, że staje się jak gdyby pierwszą ewangelistką w tym mieście. Chociaż ona nie zwiastowała słowa, nie nauczała, ale mogła wyjść ze swoim świadectwem, co Bóg uczynił w moim życiu, co uczynił Mesjasz, który tam stoi przy studni Jakuba. Dziś każda również niewiasta może nie tylko tu, ale przede wszystkim również tam składać świadectwo, co Bóg uczynił w twoim życiu. Niech to czyni też każdy mężczyzna. I oto jest powiedziane, że mieszkańcy Sychar wyszli na spotkanie z Jezusem. Coś wspaniałego. Coś cudownego. Jezus widział tę Samarytankę i wiedział, co się stanie. I teraz mamy pełny obraz. Oto mieszkańcy Sychar wyszli na spotkanie z Jezusem. I gdy spotykają się z Jezusem, ponownie o czymś chcę powiedzieć, o ich właściwej reakcji na słowa Jezusa. Jest istotne, bracia i siostry, jak my reagujemy na Boże Słowo, które bądź to czytamy, bądź słyszymy. Czym jest Słowo Boże dla ciebie i dla mnie, kiedy go czytasz, rozważasz? Jak reagujesz? Możemy przejść obok i wyjść. Byliśmy, posłuchaliśmy. Przeczytałam, rozważyłam, idę dalej. Jak reagujemy na Boże Słowo? Ja chcę powiedzieć, reagujmy tak, jak zareagowali ci Samarytanie, którzy zaczęli prosić Jezusa. Jesteś Żydem? Ale pozostań z nami. My chcemy coś więcej. Chcemy poznania. Chcemy, abyś nam powiedział jeszcze więcej. Właściwa reakcja. Zaprosili Jezusa, aby pozostał z nimi. Oby ci, którym zwiastujemy Boże Słowo, postępowali w ten sposób, na mocy tego Słowa i działania Boga. Jezu, pozostań z nami. Chcemy. Czegoś nowego od Ciebie. Chcemy życia wiecznego. Pragnienie. Reakcja. Przetoczę tutaj ten przykład, mój ulubiony, kiedy Jezus przechodził przez Jerycho. Tłum ludzi wyszedł na spotkanie z Jezusem. Stanęli po jednej, drugiej stronie. W ostatniej chwili przyszedł ktoś, którego uważano za wielkiego grzesznika. Nazywał się Zacheusz, celnik. Małego wzrostu, bogaty. Ale jako małego wzrostu i przyszedł w ostatniej chwili, nie mógł znaleźć odpowiedniego miejsca. Ale jest powiedziane, że w jego sercu było wielkie pragnienie zobaczenia, spotkania z Jezusem. Kiedy wchodził na to drzewo sykomory, sądzę, że swój honor, swoje ambicje pozostawił pod tym drzewem. Niech się dzieje. Ja chcę zobaczyć Jezusa. Pragnienie wiodło go tam. Z każdym właściwym pragnieniem, pragnieniem serca człowieka, jeśli ono jest w człowieku, Bóg się z tobą spotka. Bo pragnieniem Boga jest, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Tak jest pragnienie Boga. Jeśli pragnienie jest w twoim sercu, Bóg cię odnajdzie. Ty odnajdziesz Boga. Zacheusz w wielkim pragnieniu wszedł na drzewo i kiedy Jezus doszedł do tego drzewa, przecież nie wiedział. Jak mógł wiedzieć? Zadajemy sobie pytanie, że on się nazywa Zacheusz. No Jezus był Bogiem. Jezus widział wiarę, widział w jego sercu pragnienie. Dlaczego do tych ludzi, których mijał, nie powiedział to samo? Do nikogo. Ale kiedy zrównał się z tym drzewem, na którym siedział Zacheusz, Jezus ujrzał jego pragnienie, a Jezus pragnie zbawić każdego człowieka. Powiada, zejdź! Zejdź z tego drzewa! I co w efekcie się w końcu się wydarzyło? Zawitało do jego serca, do jego domu zbawienie, życie wieczne do tego celnika. Jak to jest, że oto ta, powiedzielibyśmy po ludzku, najbardziej grzeszna niewiasta, Samarytanka, staje się osobą, która prowadzi, która przez swoje świadectwo ludzi do Jezusa Chrystusa. Jak to jest, że Jezus zawitał do domu tego celnika, grzesznika? Zawitał, bo jego serce pragnęło czegoś, miał dość tego posądzania. Uwolnienia od grzechu. Chcę, tylko jak? Ale Jezus ci może to dać. A pozostali setki ludzi, którzy przyszło, osądzili Jezusa w domu gospodom u grzesznika stan. Ci święci, którzy uważali się za świętych, w ten sposób odpowiedzieli. Jezus chce zawitać do twego serca, do mego serca. Trzymamy pragnienie. Jak reagujemy na Boże Słowo? To jest istota prawdy. jak się łapiemy, czy coś jest innego. Czytamy i to wszystko jest takie ulotne. Jak się angażujemy. I drodzy bracia i siostry, bardzo mi się podoba też reakcja Samarytan, którzy wyszli na spotkanie z Jezusem Chrystusem, a później wracając, powiadają do tej niewiasty: słuchaj, a więc już rozmawiają na tym samym poziomie, jak gdyby duchowym, już nie tylko wierzymy Twemu świadectwu, ale wierzymy temu, co mówił Jezus, i wierzymy, z tym was zostawiam, i wierzymy, powiadają Samarytanie, że On jest Zbawicielem świata. Nie tylko moim, ale chce zbawić każdego człowieka. Jest Zbawicielem dla każdego. Chce być Zbawicielem dla każdego człowieka. Niech łaskawy Bóg, bracia i siostry, was utwierdza, prowadzi. I na zakończenie powiem jeszcze zdanie: zostańcie z Panem Bogiem.